Otwórzcie pierwszy list Jana, 4 rozdział dzisiaj. Ciąg dalszy podróży przez pierwszy list Jana. Też tak się składa, że w tym roku 1 kwietnia przypadają święta wielkanocne. I myślę, że też te słowa, które dzisiaj będziemy czytać, w jakiś sposób mogą też przygotowywać nas, uświadamiać nam to, co się wydarzyło, to, co świętujemy w Wielkanoc. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Więc czytamy od 1 do 6 wiersza. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią jak ludzie tego świata i świat ich słucha. My pochodzimy od Boga, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi, a raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Czytamy w 1 wersecie. To znaczy, że byśmy nie byli łatwowierni, tak? Dlatego, że nie wszystko, co jest duchowe, czy niesie jakieś poselstwo duchowe, jest godne wiary. Tak? Dla nas, ludzi, coś, co jest duchowe, może wyglądać atrakcyjne, coś, co brzmi duchowo, ale trzeba badać pochodzenie tego. I właściwą jest tu postawa, którą spotykamy w Dziejach Apostolskich, takich ludzi z miasta Berei, Berejczyków, którzy, kiedy Paweł im głosił Ewangelię, to oni wszystko sprawdzali z pismami, czy rzeczywiście tak jest. Czy to, co słyszą, zgadza się z tym, co czytają w pismach. Więc pismo jest punktem odniesienia i Jan pisze ten list w kontekście też tego, że pojawiają się ludzie w zborze, w tamtym ówczesnym zborach, którzy sieją pewien zamęt, głosząc o Jezusie różne dziwne rzeczy. I tak naprawdę Nowy Testament wielokrotnie nas ostrzega przed tego typu rzeczami. Na przykład apostoł Piotr w swoim 2 liście, 2 rozdziale, od 1 do 3 wersetu mówi tak. Pośród ludu zdarzali się fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzić zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw, i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Paweł w liście do Tymoteusza, w 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 1-2 werset. A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem. W swoim 2 liście zaś, w 4 rozdziale również, o 2 wersecie, mówi tak do Tymoteusza. Głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością umiejętnie, gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzą. Apostoł Paweł w liście do Galacjan, tych fragmentów trochę jest, które w sposób pokazują nam, jak to jest pewien ważny temat. Paweł mówi tak, w 6 wersecie 1 rozdziału listu do Galacjan. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusa do innej dobrej nowiny. Jednak innej nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić to, co przekazał nam Chrystus. Ale choćby nawet ktoś z nas, albo sam anioł z nieba, głosił wam dobrą nowinę różną od tej, którą wam przekazaliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak teraz powtarzam. Jeśli ktoś wam głosi dobrą nowinę różną od tej, którą już przyjęliście, niech będzie przeklęty. Dzisiaj do Koryntian 2, 11 wersecie, więc widzimy, jak w wielu zborach pojawia się ten wątek. Poślubiłem was bowiem z jednym mężem, aby postawić przed Chrystusem czystą dziewicę. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub gdy przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście, lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas nosicie to z łatwością. Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości, lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Sam Jezus też w końcu mówi, że pojawi się wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie, lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Gdyby wam wówczas ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybrano. Wiecie, tak naprawdę chyba nie ma zboru takiej wspólnoty, która by nie doświadczyła swojej historii jakichś zawirowań. Sami mamy w naszej historii takie przykłady ludzi, którzy byli fałszywymi nauczycielami i namieszali. Ile zamieszania pośród nas poczynili. Więc to jest, że tak powiem, coś, co jest normalne w życiu Kościoła, że takie rzeczy niestety, ale będą się zdarzać. Dlatego też nie wierzcie każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga, bo wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Dlatego mówi dalej apostoł Jan, ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch. Jan w swoim liście często powtarza pewne myśli przez cały list i wraca do nich, więc tą myśl już mieliśmy wcześniej w 2 rozdziale, gdzie mówił w 22 wersecie tak. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Więc wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem. Chrystus to znaczy po grecku. Chrystus jest słowem po grecku. Mesjasz jest tym samym słowem po hebrajsku. A po polsku to był pomazaniec czy namaszczony. Więc kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza, to jest ważne stwierdzenie. Kiedy Jezus pyta się uczniów, kim ja jestem? Co wy myślicie? Kim ja jestem? Co sądzicie o mnie samym? I czytamy w 16 rozdziale, 16 wersecie Ewangelii Mateusza. Wtedy Szymon Piotr wyznał, Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. W odpowiedzi Jezus zwrócił się do Niego. Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił Ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Więc to, co mówił Jezus, wyznać, że Jezus jest Chrystusem, nie można bez pomocy Ducha Świętego. To do tego nie można dojść samemu drogą dedukcji, rozumowania ludzkiego, tylko samego. Jeśli nie będzie w tym ingerencji z góry, ingerencji Bożej, ingerencji Bożego Ducha, który to nam objawi, naszemu umysłowi, że to Jezus jest tym obiecanym przez Pisma Mesjaszem, Chrystusem czy namaszczeńcem, pomazańcem. To, że to jest ten, nie kto inny, że On jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy przyjęli to objawienie. którzy to zrozumieli. I na tym to jest ta skała, tak? To jest ta skała, to objawienie, to jest ten fundament. Nie żaden człowiek, ktokolwiek inny, ale to objawienie, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. W Starym Testamencie było tak, że namaszczone przeważnie, czy głównie, były trzy grupy osób. To byli prorocy, kapłani i królowie. Te trzy grupy osób się namaszczało i w Jezusie mamy wypełnienie, czy całe uosobienie tego wszystkiego, co te trzy grupy ze sobą niosą, to swoje namaszczenie reprezentowały. Jezus jest w tym namaszczeniu prorockim wypełnieniem wszystkiego, bo prorok był kimś, kto przekazywał Słowo Boga, a Chrystus jest nie tylko przekazicielem Słowa Bożego, On sam jest Słowem Bożym. Tak jak mówi apostoł Jan w swojej Ewangelii, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to Słowo stało się ciałem, tak? Czyli Jezus Chrystus stał się człowiekiem i Chrystus jest żywym Słowem Boga, tym, które przynosi życie. Po drugie, Chrystus jest arcykapłanem. On, jako ten, który jest, jak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. Jest jeden pośrednik, tak? Tak naprawdę ten, który jest łącznikiem nieba z ziemią, bo On jest Synem Człowieczym i jest Synem Bożym. Dlatego On jest, mając te dwie natury, boską i ludzką, nikt nie jest w stanie lepiej połączyć, by pośredniczyć między tymi dwoma naturami, jak ten, który w sobie zawiera obie. W sobie zawiera obie te natury. Dlatego jest jeden pośrednik i on jest jedynym, który złożył swoją własną krew, żeby nas pojednać z Bogiem i z ludźmi. I on po trzecie jest namaszczony jako król. Dlatego Jezus nosi ten tytuł Król Królów i Pan Pan. Jemu jest dana wszelka władza, tak? Dlatego też każdy duch, który twierdzi, że jest inny pośrednik niż Jezus, że są też inni pośrednicy niż Jezus, że jest inne objawienie niż to, które przyniósł Jezus, czy że jest ktoś inny panuje niż Jezus, nie jest z Ducha Bożego. Nie jest z Ducha Bożego. Dlatego tak ważne jest to wyznanie, o którym mówi Jan. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, że to Jezus jest tym Chrystusem, jest z Boga, tak? Bo tą prawdę, że Jezus jest tym Chrystusem, może objawić nam tylko Duch Święty. Tylko. I kto to objawienie posiadł i to objawienie w sobie niesie, niesie objawienie, które jest od samego Boga. Ale Jan mówi dalej, i że przyszedł w ciele, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Kiedy Jan pisał te słowa, w zborach pojawili się nauczyciele, którzy przeniknięci w pewien sposób filozofią grecką, głosili między innymi to, że Jezus tak naprawdę nie przyszedł w ciele, że Jezus był duchem, który wstąpił na pewnego człowieka, który miał na imię Jezus, a potem po jego śmierci znowu wstąpił do nieba, ten duch, ale że Jezus nie przyszedł w ciele. To wynikało z greckiej filozofii, która uważała, że to, co jest z ducha ludzkiego, jest dobre. Natomiast ciało, jako takie ludzkie ciało, jest złe. Niesie w sobie ten pierwiastek zła. Natomiast to, co tak naprawdę Bóg chce zrobić, Bóg nie stworzył człowieka ciałem złym, a duchem dobrym. I to, co Bóg czyni, to Bóg zbawia i odkupia całego człowieka, czyli ducha, duszę i ciało. Bo Bóg stworzył wszystko dobre, ciało również. Dlatego ta prawda, że przyszedł w ciele, apostoł Jan mówi wobec tych, którzy twierdzą inaczej, nie, nie i jeszcze raz nie. Wcielenie Chrystusa jest faktem. On stał się Emanuelem, czyli Bogiem z nami, dlatego, że stał się człowiekiem. Jak mówi list do Filipian, 2 rozdział, od 6 wiersza, że On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał z tej sposobności, co Bóg, i nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus jest Chrystusem, jest Panem, na chwałę Boga Ojca. Więc słuchajcie, gdyby Jezus nie przyszedł w ciele, nie byłoby naszego zbawienia. On musiał przyjść w ciele, nie było innej możliwości, innej drogi, żebyśmy my mogli dostąpić zbawienia. Co Jezus powiedział? Oto ciało moje, tak? I krew moja przelana za was. Ciało moje wydane za was. Nie moja dusza, nie mój duch. Przecież jego duch jest wieczny, jest nieśmiertelny. On nie mógł tego wydać. On ciało swoje wydał za nas, tak? Jeśli by tego ciała nie było, no to nie ma tak naprawdę Ewangelii. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 rozdział, 3 werset, mówi w ten sposób. Jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, tu chodzi o nasze ludzkie ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. Więc Jezus musiał przyjść w ciele. Co więcej, gdyby Jezus nie przyszedł w ciele, nie byłoby zmartwychwstania. Nie byłoby zmartwychwstania. Jak mówił Paweł, byśmy byli najbardziej godni pożałowania ludźmi na świecie. Bez zmartwychwstania i my nie zmartwychwstajemy. Zmartwychwstajemy w czym? W duszy? W duchu naszym? Nie, w ciele, tak? Zmartwychwstajemy w ciele. Dlatego to, że Jezus przyszedł w ciele, to nie jest takie sobie mało znaczące. Twierdzenie, że Jezus nie przyszedł w ciele, że nie stał się człowiekiem, wywracało do góry nogami całą Ewangelię, czyniło ją zupełnie bez sensu. Jezus musiał przyjść w ciele i musiał być Bogiem. Musiał się złączyć w Chrystusie, spotkać te dwie natury, jak mówi list do Kolosan, 2:9. Przecież to w Nim sprowadzona do cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. W Nim sprowadzona do cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. Gdyby Jezus był tylko śmiertelnikiem, zwykłym śmiertelnikiem, nie był Synem Bożym, to gdyby umarł za nas, to może byśmy mogli powiedzieć, że no był człowiek, który się wspaniale poświęcił, ale to nic by nam nie dało. To nic by nie zmieniło. Nadal bylibyśmy grzesznikami. Nadal bylibyśmy zgubieni w naszych grzechach. On musiał być Synem Bożym. Dlatego, że żeby wystarczająca była ofiara, ona musiała być doskonała. Cały Stary Testament tego uczył. Na ofiarę trzeba było składać tylko doskonałe, najlepsze zwierzęta. Dlatego musiała być za nas złożona, żeby była skuteczna ofiara za nas, za nasze grzechy, raz na zawsze nas oczyszczająca, musiała być złożona doskonała ofiara. A taką nie był w stanie złożyć żaden człowiek. Biblia mówi, że Bóg nawet w swoich aniołach znajduje niedoskonałości. Dlatego tylko On mógł być tym, który jest w stanie złożyć wystarczającą za nas ofiarę. Ale musiał być też Synem Człowieczym, że rzeczywiście mógł stanąć w naszym miejsce. Bo Bóg nie byłby w stanie sam z siebie złożyć ofiary jako wieczny, tak? Musiał stać się człowiekiem w śmiertelnym ciele, żeby Jego ofiara była skuteczna dla nas i mogła wejść w nasze miejsce. Dlatego zobaczcie, jeżeli będziemy spotykać jakiekolwiek ataki na Chrystusa, to one będą generalnie szły w tych dwóch kierunkach. Będą chciały podważyć albo boskość Chrystusa, albo Jego człowieczeństwo. Bo kiedy to zostanie podważone, to cała Ewangelia traci sens. I my bylibyśmy dalej zgubieni. Nie mielibyśmy żadnej nadziei na zmartwychwstanie. I nie tylko na zmartwychwstanie, ale też na to, żeby stać się uczestnikami boskiej natury, jak mówi apostoł Piotr w drugim swoim liście. Że przez Chrystusa zostały darowane nam największe, najdrogocenniejsze obietnice, przez które stajemy się uczestnikami boskiej natury. Ten pośrednik, człowiek Jezus Chrystus, który przez to, że ma w sobie pełnię człowieczeństwa i pełnię boskości, może nas wprowadzić w tą Bożą naturę. Nic cudowniejszego Bóg nie mógł wymyśleć, żeby dać nam siebie przez to, że wprowadza nas do swojej natury i stajemy się uczestnikami Jego natury. To jest możliwe tylko w Chrystusie, kiedy jesteśmy w Chrystusie, w którym jest pełnia boskości zawarta w cielesnej postaci. Dlatego mógł stać się dla nas drogą. On mógł stać się dla nas drogą. I zobaczcie, dzisiaj również spotykamy poglądy, które twierdzą, dzisiaj archeologia jest tak dalece już rozwinięta i mamy tak sporo wiedzy, że dzisiaj już raczej nikt nie zechce podważać autentyczności postaci Jezusa Chrystusa. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu może i dalej wstecz to było możliwe. Można było twierdzić, że Jezus to jakiś mit, że taka postać w ogóle nie istniała. Dzisiaj jest tak przytłaczająca ilość dowodów na to, że Jezus był autentyczną postacią historyczną, że tylko głupiec dalej będzie twierdzić, że Chrystus był mitem. Ale dzisiaj ludzie będą twierdzić i twierdzą, że Jezus był, faktycznie istniał. Była taka osoba. Był nauczycielem moralności. Był tylko nauczycielem moralności. Był wspaniałym człowiekiem. Ale był też zwykłym śmiertelnikiem. Czyli podważają Jego boskość. Teraz w Polsce zaczyna siać coraz więcej fermentu ta herezja, o której już Wam wspominałem. I widzę, że coraz więcej ludzi jakby ją przyjmuje. Chociaż ona wydaje się być tak absurdalna. Herezja, która twierdzi, że w Biblii mamy dwóch bogów. Ten, który jest nazwany Jahwe, ten, który nadał prawo mojżeszowe, to nie był Bóg, to był diabeł tak naprawdę. I słuchajcie, brzmi tak przekonywująco, że nie dziwię się, bo to nie jest tylko kwestia człowieka, któremu się coś uwidziało, tak? To są duchy. Że jest to tak przebiegle sformułowane, że jak człowiek tego posłuchał, to pomyśli, no faktycznie, racja. Coś jest na rzeczy w tym, co ci ludzie tłumaczą, podsilając się różnymi fragmentami Pisma Świętego. Ale zobaczcie, znaczy się, jesteśmy cały czas świadkami, że takie rzeczy dzieją się i dziać się dalej będą. Kiedy Ewangelii Jana czytamy o zmartwychwstaniu Chrystusa Jezusa i mamy mojego imiennika Tomasza, który co? Oni nie chcieli uwierzyć, że Jezus jest w ciele, tak? Oni myśleli, że On jest tylko duchem, oni sami. I Jezus co mówi? Podejdź tu niedowiarku, dawaj te swoje palce tu w bok mi włóż, zobacz, że jest dziura po włóczni. Zobacz, tu jest ślad, tak? Będę jeść i to jedzenie nie spadnie, nie przeniknie, ja będę jeść, tak? Zobaczcie, dotknijcie mnie, ja jestem w ciele. Nie jestem żadnym duchem, tak? I co wtedy powiedział Tomasz? Jak dotknął Jezusa, Pan Bóg i mój Bóg, znaczy Pan i Bóg mój, tak? Pan mój i mój Bóg. To powiedział Tomasz. On wtedy uwierzył. Dopiero uwierzył, kiedy dotknął i zobaczył, że Jezus jest w ciele. Dlatego dzisiaj wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. To jest dla nas znak rozpoznawczy. Jak mówi sam Jan, jak rozpoznajemy Ducha Bożego? Po tym, że kto przynosi to poselstwo, to przynosi to posłanie, kto wywyższa Jezusa i mówi całą prawdę o Jezusie, jest z Ducha Bożego, bo Duch Boży prowadzi do prawdy, do wszelkiej prawdy, tak? Natomiast wszelki duch, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Tak jak mówił, czytaliśmy w tych fragmentach na przykład apostoł Paweł, że są tylko pewni ludzie, którzy próbują przekręcić naukę o Jezusie. I dzisiaj próbuje się dalej jakby w miejsce pośrednictwa Jezusa innych pośredników wprowadzić. Są inni pośrednicy. I w naszym kraju jesteśmy tego świadkami, jak wielu ludzi do innych pośredników się zwraca. A jest tylko jeden, Jezus Chrystus. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Człowiek. Tak jak mówi Paweł, podkreślając człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, że jest to człowiek Jezus Chrystus. Nie nikt inny. Nikt inny nie jest w stanie nas przyprowadzić do Boga, jak tylko Jezus Chrystus. Wy dzieci pochodzicie od Boga, czytamy dalej, i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Ten werset jest jednym z najbardziej kluczowych wersetów, jakie możemy uwierzyć w naszym życiu i przyjąć do naszego życia. Ten, który w nas jest, Chrystus, jest większy niż ten, który jest w świecie. Dlatego odnieśliśmy zwycięstwo. Wy dzieci pochodzicie od Boga i odnieśliście, to jest dokonana rzecz, nad nimi zwycięstwo. Bo prawda, zawsze się obroni i zwycięży, tak? Ten bowiem, który jest w was. Kluczem do tego zwycięstwa jest ten, który jest w nas, Chrystus w nas. To jest klucz do zwycięstwa. O czym później też mówi Jan w swoim liście, w 5 rozdziale, bo wszystko, 4 werset, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. I w 8 wersecie 3 rozdziału, Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres dziełom diabła. Ten, który w nas jest, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Potężniejszy. Wierzcie w to, mówię ja. Wierzcie w to. Ten, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Sam Jezus w Ewangelii Jana mówi tak: na świecie ucisk mieć będziecie, ale wierzcie, ja zwyciężyłem świat. Wierzcie, ja zwyciężyłem świat. Zwyciężyłem świat. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi takie niezwykłe słowa. 4 rozdział, 12-13 werset. Wiem, co to skromność. Znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nie obcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W jakim kontekście to mówi? Umie sobie poradzić w każdej sytuacji. Umie żyć z dostatkiem. To zazwyczaj przychodzi nam łatwiej, ale wiemy, że potrafi to uderzyć do głowy, tak? Szczególnie jak za dużo czasami ludzie mają. Ale umiem też żyć w biedzie. Dzięki komu to umiem? Dzięki komu umiem sobie radzić z każdą sytuacją w moim życiu? Dzięki temu, który mnie umacnia. To nie, że ja jestem taki dobry, ja jestem taki men, taki superman, tak? Ja nie dam rady? Dam radę, nie? Gieroj ze mnie jest, tak? To nie z tych, nic z tych rzeczy. Mogę to wszystko przejść tylko dlatego, że Chrystus jest ze mną. On jest we mnie i On daje mi to posilenie, a nie dlatego, że jestem taki facet twardy, tak? Wszyscy my w pewnych okolicznościach byśmy wymiękli nieźle. Apostoł Paweł mówi w 2 liście do Koryntian o pewnej sytuacji, gdzie w 1 rozdziale czytamy tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, tak że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Tak, nasza ludzka siła pozwala nam przejść do pewnej granicy, że sobie może czasami poradzimy, ale są granice, ponad którymi człowiek sobie już nie daje rady. I w takiej sytuacji znalazł się Paweł. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły, także nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych i On uchronił nas od pewnej śmierci, a mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem, liczymy, że nadal będzie nas chronił. I w tym samym liście czwartym rozdziale od szóstego wiersza Paweł mówi tak, bo Bóg, który rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, rozpromienił nim nasze serca, byśmy poznali blask chwały Boga promieniującej z oblicza Jezusa Chrystusa. I skarb ten, to poznanie Jezusa Chrystusa, mamy w naczyniach glinianych, czyli słabych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Że to nie jest z nas samych. I dalej mówi tak. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy przytłoczeni. Jak to jest możliwe? Dzięki tej sile, która jest tym, który go umacnia. Gdzieś do pewnego momentu człowiek jest w stanie znieść, ale poza pewną granicę każdy by wymiękł. Za dużo tego wszystkiego by było. Jeśli jesteś w stanie dalej pewne rzeczy znosić i nie być przytłoczonym, to tylko dlatego, że jest Chrystus w nas. Bywamy bezradni, dalej czytamy, lecz nie zrozpaczeni. Są sytuacje bezradności, kiedy nic tylko rozłożyć ręce, nic tu nie jesteśmy w stanie zrobić, nic nie możemy. Ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Dlaczego? Tak jak czytałem na początku, ufaj Bogu. Dusza moja, czemu rozpaczasz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze Go będę wielbić. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale niepokonani. Niepokonani. Mogą nas powalić, mogą uciskać nas, prześladować, mordować i tak dalej, nawet, ale nie pokonają nas. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Tak, po ludzku powinieneś już dawno wymięknąć, załamać się, pogrążyć się w depresji i tak dalej, ale możesz trwać dzięki temu, że jest Chrystus. Jak śpiewaliśmy dzisiaj, Jezus siłą naszą jest. Dzięki Niemu odnosimy zwycięstwo w każdy dzień. I jak dalej mówi apostoł Paweł, niesamowite słowa w 8 rozdziale listu do Rzymian. Czyż to nie jest wspaniałe, jeśli Bóg po naszej stronie, któż może stanąć przeciwko nam? Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Klucz do zwycięstwa? Chrystus w nas. Tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie przejść przeróżne rzeczy, tak? Jezus zapowiadał ucisk. Apokalipsa Janowa mówi o tym, że w pewnym momencie historii bestia, za którą będzie stać antychryst, będzie nawet świętych pokonywać. Tak to przynajmniej będzie wyglądać, że będzie odnosić zwycięstwo nad świętymi, tak? Że przyjdzie taki ucisk, że ludzie pogrążą się w takiej ciemności, że sam Jezus mówił, czy kiedy przyjdę, znajdę wiarę na ziemi? Czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy przyjdę? I zostawił to pytanie bez odpowiedzi. I tylko ci, którzy wierzą, tak? Bo zwycięstwem, jak mówi Jan, które zwyciężyło ten świat, jest nasza wiara. Wiara w Tego, który nas umacnia. Tylko to pozwoli nam pokonać różne sytuacje. Czasami jesteśmy, możemy być przytłoczeni różnymi sytuacjami, które mogą sprawiać, że tracimy wiarę, że zwątpienie przychodzi do naszego życia. Czy dam sobie dalej radę? Czy pokonam tą sytuację? Bo wydaje mi się, że ona mnie tak przytłacza już i tak góruje nade mną, że mnie za chwilę pokona. Bywają takie sytuacje. To tak jak w czasie II wojny światowej, kiedy wojska Hitlera praktycznie zwycięstwo za zwycięstwem na każdym froncie i wydawało się w pewnych momentach dla wielu ludzi, że nikt nie będzie w stanie pokonać tego naporu wojsk niemieckich. Ale zobaczcie, jak nie tak naprawdę relatywnie niewiele czasu było trzeba, żeby losy wojny się odwróciły. I ta trzecia potęga Rzesza, ta trzecia niemiecka Rzesza, która miała być potęgą na wieki, czy na wiele, wiele stuleci tak szybko się rozpadła? Dlaczego tak się stało? Czasami jest tak w naszym życiu też, że my też możemy być przytłoczeni czymś i tylko wtedy ta świadomość, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia, bo potężniejszy jest ten, który jest w nas. On jest potężniejszy, nie diabeł, on nie ma tak naprawdę żadnej wielkiej mocy. Wobec mocy Chrystusa jego moc nic nie znaczy. Chrystus w nas. Jeśli ta prawda w nas jest, to tak jak psalm mówił 40, dusza nasza może rozpaczać. Możemy się chwiać w naszej wierze. Ale jeśli tej prawdy się chwytamy i trzymamy się, Chrystus w nas jest siłą, która pozwoli mi pokonać wszystko. Wszystko, co przyjdzie do naszego życia. To jesteśmy zwycięzcami. To jest fakt dokonany. I czytamy dalej. Oni są ze świata, dlatego mówią jak ludzie tego świata i świat ich słucha. My pochodzimy od Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Oni są ze świata, czyli ci pośród wierzących ludzi, którzy przynoszą to zamieszanie i uczą innych rzeczy, tak? Dlatego mówią jak ludzie tego świata. I najlepszym tego wytłumaczeniem jest to, co mówi w innym miejscu apostoł Paweł, gdzie mówi w ten sposób. W pierwszym liście do Koryntian w 2 rozdziale on mówi tak. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. To jest właśnie to, co mówi świat. Ludzie, którzy mówią wzniośle, uczenie, są cenieni w oczach tego świata. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie i to o tym ukrzyżowanym. Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się przekonywującymi słowami mądrości. Jak uczyli tego filozofowie greccy, jak być dobrym mówcą, że przekonywujący sposób argumentować swoje argumenty. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Kiedy Jan mówi tak, jak mówi świat, to mówi o tym, że tak, jak głoszą różne filozofie ludzkie, żeby przekonać ludzi do siebie. Mu nie zależało na tym, żeby po ludzku przekonywać. O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak nie o mądrość tego wieku, ani jego najważniejszych przedstawicieli, którzy zresztą tracą na znaczeniu. My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tak? Czy świat nie rozpoznał Jezusa? Ewangelia wydawała mu się być głupstwem dla większości ludzi tego świata, którzy przyczynili się do ukrzyżowania Jezusa. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Bo kto pozna myśl Pana, tak by go pouczać? My natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej. Więc tu apostoł Paweł daje nam wyjaśnienie do słów Jana. Oni są ze świata, dlatego mówią jak ludzie tego świata i świat ich słucha. Bo ci ludzie, głosząc tą mieszankę chrześcijaństwa z greckimi filozofiami, mówili w sposób zrozumiały dla ludzi tego świata. Natomiast tak naprawdę poselstwo Ewangelii dla ludzi ze świata jest niezrozumiałe. Tylko duchem można je przyjąć. I tylko duchem można je rozsądzić. Dla ludzi, którzy tego nie są w stanie duchem rozsądzić, których duch nie został zrodzony przez Bożego Ducha, nie będą w stanie rozpoznać tego. My pochodzimy od Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. I sam Jan wyjaśnia też w swojej Ewangelii, kiedy cytuję słowa Jezusa, mówiąc tak. Jezus powiedział tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Tak? Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli nie pociągnie go Ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. U proroków czytamy, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. I dalej, kiedy Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, kiedy powiedział tak, ręczej zapewniam, że kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tak, więc sam Jezus też mówi, kiedy Jan mówi, że my jesteśmy z Boga, kto słucha nas, jest też z Boga. Dlaczego? Dlatego, że owce Jezusowe znają tak naprawdę głos swojego Pana. Idą za głosem Jezusa, za innym nie pójdą. I dalej mówi Jezus tak, do Żydów powiedział tak, wy jednak nie wierzycie, gdyż nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ja też daję im życie wieczne i nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Tak? Bardzo twarde słowa powiedział do Żydów. Wy nie wierzycie mi. Ja mogę wam mówić, argumentować i tak dalej, a wy dalej mi nie wierzycie, bo tak naprawdę nie jesteście z moich owiec. Jesteście Żydami, nazywacie się wierzącymi ludźmi, jesteście z tak zwanego narodu wybranego, ale nie jesteście moimi owcami, bo nie słuchacie mnie. Nie chcecie być, żebym ja był waszym pasterzem. Więc kiedy Jan mówi, my pochodzimy od Boga, kto zna Boga, słucha nas, kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas, mówi o dwóch wspólnotach tak naprawdę, wspólnocie ludzi tego świata i wspólnocie ludzi, którzy zostali zrodzeni przez Bożego Ducha, którzy zostali narodzeni na nowo, którzy narodzili się na nowo z pomocą Bożego Ducha. I kiedy przy Pieśni nad Pieśniami oblubienica pyta się, powiedz mi, gdzie znajdę Twoje stada, pytając się oblubieńca, który reprezentuje Jezusa, oblubieniec mówi w ten sposób, idź za śladem owiec. Dlaczego? Bo owce znają głos swojego pasterza. I paś się przy namiotach pasterza. Czyli bądź tam, gdzie lud Boży. Więc po czym rozpoznajemy Ducha Bożego? Badajcie duchy, tak? Ten duch, który wywyższa Jezusa Chrystusa, który głosi całą prawdę o Nim, i ten duch, który prowadzi do autentycznej wspólnoty wierzących ludzi, do prawdziwej wspólnoty, jest natchnieniem, jest inspiracją, jest nauką, poselstwem, które pochodzi z Bożego Ducha. Natomiast każdy duch inny, który w jakikolwiek sposób próbuje przekręcić czy podważyć prawdę o Jezusie, a ludzi chce odtrącić od prawdziwej wspólnoty, którą jest w Chrystusie Jezusie, tworząc może jakąś fałszywą wspólnotę. Nie wiem, są sekty, nie sekty, które powodują, że ludzie niby tworzą wspólnotę, a tak naprawdę są zniewoleni, są podporządkowani jakiemuś liderowi, który próbuje nimi rządzić, mieć władzę nad nimi. Tworzą jakby fałszywą wspólnotę. Znaczy nie jakby, tylko po prostu fałszywą wspólnotę. Niby to jest wspólnota, a tak naprawdę to nie jest prawdziwa wspólnota. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu, mówi Jan. I kiedy, wiecie, tak naprawdę do kościoła nie można się zapisać, tak? Kilka razy zdarzyło mi się w życiu, że ktoś się mnie zapytał, czy może się zapisać do nas do kościoła. Wiecie, to może jest miłe, tak, że ktoś chce, czy w jakiś sposób dostrzega w nas coś dobrego i chciałby się do nas przyłączyć, ale my wiemy, że do kościoła nie da się zapisać. Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo z Bożego Ducha, nie będzie w kościele. Nawet jeśli będzie się czuć pośród dobrze pośród wierzących ludzi, to na dłuższą metę będzie się czuł obco wśród nich, bo nie ma wspólnych wartości. To są dwie przeciwstawne sobie skale wartości ludzi tego świata, a ludzi Bożych. I wcześniej czy później wyjdzie człowiek taki z takiej wspólnoty, bo będzie czuł, że nic go tu jednak nie łączy z tymi ludźmi, że go pociąga ten świat i ludzie w świecie, którzy prezentują zupełnie inne wartości. I to, co dzisiaj dla nas jest ważne, kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, każde Słowo Boże jest natchnione przez Boga i pożyteczne dla nas. Tak jak czytaliśmy, że również dzisiaj w Kościele będzie wiele nauk się szerzyć i to, co mówi apostoł Paweł, że przyjdą czasy, w których ludzie nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki, ale będą sobie mnożyć nauczycieli, którzy będą głosić rzeczy, które ich ucho łechcą. Żadne pokolenie przed nami nie żyło w takich czasach, jakich teraz my żyjemy, gdzie mamy tak powszechny dostęp do dziesiątek tysięcy nauczeń, tysięcy nauczycieli. Internet stwarza takie możliwości. To oczywiście ma też dobre, tak, bo można słuchać dobrych nauczycieli, ale pośród nich pojawiają się też źli, tak, fałszywi. I że dzisiaj można sobie przebierać, wybierać, słuchać sobie się kogo chce i kogo, kto mi odpowiada, tak, kto mówi rzeczy, które mnie, mogę powiedzieć, budują, a może tak naprawdę łechcą tylko moje ucho. Bo ktoś mówi coś, co mi się podoba, a często Ewangelia mówi rzeczy, które ludzkiej naturze się nie podobają, tak, i zmuszają nas do pokuty. Więc to, co dzisiaj dla nas jest ważne, kiedy tak naprawdę historia biblijna pokazuje nam, że im bliżej będzie przyjścia Jezusa Chrystusa, tym większe będą czasy ciemności i ucisku. Tak? Sam Jezus powiedział, że będzie taki czas, że ucisk będzie tak wielki, że gdyby Bóg go nie skrócił, to nikt by nie przetrzymał, nikt by nie przeżył. Nikt by nie przeżył. Tak wielki będzie ucisk. Więc w jaki sposób możemy się przygotować do tego i uchronić od tego, że kiedy przyjdą ciemne czasy na Kościół, na prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa, kiedy ciemność będzie chciała jakoby nas, to jest oczywiście niemożliwe, ale będzie próbować ogarnąć, to w jaki sposób my możemy się jedynie uchronić, zachować i zwyciężyć? Przez to, że będziemy znali prawdę. Będziemy jej pewni. Będziemy jej pewni i nie damy, tak jak Jezus mówił, czy inne fragmenty Pisma mówią, że wielu, niestety, ale wielu da się zwieść, tak? Wielu pójdzie za tymi naukami. I wiecie, kiedyś czytałem, że agenci FBI są uczeni rozpoznawać fałszywe banknoty, dolary, w ten sposób, że studiują doskonale, muszą poznać oryginalny banknot. Im nie pokazuje się fałszywe. Ich zadaniem jest poznać każdy szczegół oryginalnego banknotu. Wtedy, kiedy takiemu agentowi wpadnie w ręce fałszywy banknot, od razu widzi na pierwszy rzut oka, że coś jest nie tak, tak? Dlaczego? Bo on wie, jak wygląda prawdziwy banknot. I podobnie jest z nami. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy badają Pisma, którzy znają prawdę, którzy pozwalamy, żeby Duch Święty wprowadził nas wszelką prawdę i dobrze znamy tą prawdę, kiedy przyjdzie jakiekolwiek zawirowanie czy powiew nauki dziwnej, może nie wiadomo, jak atrakcyjnie wyglądać, ale rozpoznajemy, że jest to fałszerstwo. Rozpoznajemy, że jest to fałszerstwo. Dlaczego? Dlatego, że dobrze wiemy, jaka jest prawda. I nie damy się zwieść czemuś, co bardzo ładnie wygląda. A po drugie, myślę, że ten werset, że Chrystus w nas, ten, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. My potrzebujemy się umacniać w tej prawdzie. Bo w życiu każdego wierzącego człowieka, tak jak powiedział Jezus, każdy, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będzie prześladowany. Będzie. Wręcz może być powodem do niepokoju, kiedy nie jesteśmy, tak? Dla nas. Ale prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa będzie prześladowany. I tylko to, co pozwoli nam, tak jak apostołowi Pawłowi i jemu podobnym, przetrwać tę naporę ucisku, presji, jaka spotykała wierzących ludzi, to, że jesteśmy niepokonani, to nigdy nie z nas. To zawsze jest z Boga. jeśli ja wiem, że Jezus jest siłą mą, to nie ma nami mocnych. Nie dlatego, że ja jestem Geroj, tak? Ja wiem, kto we mnie jest. I wiedzmy to dzisiaj, chociaż myślę, że my to wiemy, ale Słowo jest żywe i my potrzebujemy się w Nim umacniać. Potrzebujemy się w Nim umacniać. Przygotowywać się. Bo jesteśmy teraz, żyjemy, że tak powiem, w czasach względnego spokoju. Jak długo? Bóg jeden wie. Ale zawsze przyjdą próby. To, co jest prawdziwe, musi być zawsze wypróbowane. A to nie jest łatwe, tak? Przechodzić próby nie jest łatwo. I to, co pozwala nam przechodzić zwycięsko próby, jest zawsze z Chrystusa Jezusa w nas. Zawsze. Jeśli to wiem, nie ma na mnie mocy. Jeśli to wiemy, nie ma na nas mocy. Przejdziemy każdą trudną sytuację. Będą takie. Są, były i będą, tak? Takie sytuacje w naszym życiu. Chrystus we mnie. To jest klucz do każdego zwycięstwa. I chcę, żebyśmy mogli się modlić. Żeby Duch Święty dzisiaj to w nas ugruntowywał. To jest żywe Słowo Boga, które pracuje, które nas buduje, które nas umacnia. A z drugiej strony, jeśli ktokolwiek pośród nas nie jest pewny, tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian też o tym mówi, że są dwa sposoby życia, duchowy, cielesny, i mówi, że ten, kto nie jest ducha Chrystusowego, nie należy do niego. Więc jeśli nie jesteśmy pewni, jeśli ktokolwiek z nas dzisiaj może nie jest pewny, czy jest ducha Chrystusowego, czy te słowa odnoszą się do niego, czy pochodzi od Boga, bo to Ojciec musi pociągnąć kogoś, żeby ktoś przyszedł do Jezusa. Ale dobra nowina polega na tym, że Biblia też mówi nam tak, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Nie niektórych. Pragnie zbawienia każdego człowieka, więc Bóg pociąga każdego człowieka. Bóg też próbuje, czy wyciąga swoje ręce do każdego, nie tylko do niektórych, ale do każdego. I jeśli dzisiaj nie jesteś pewny, uwierz w Jezusa i uwierz Jezusowi. Może dzisiaj jest ten moment, ten czas, żeby pomyśleć nad tym, kiedy w twoim sercu słowo o Chrystusie przemawia do twojego serca, pójdź za tym, uwierzyć Jezusowi, uwierzyć w Jezusa i uwierzyć Jezusowi. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Chcemy się nad nim zatrzymać dzisiaj, bo jest ono bez wątpienia dla nas ważne, jest nam potrzebne. Każde słowo jest potrzebne do uczenia nas sprawiedliwości, abyśmy byli przygotowani do każdego dobrego dzieła, też do obrony naszej wiary, że my jesteśmy pewni, w czego wierzymy, w co wierzymy i dlaczego właśnie w to, a nie w co innego. Wierzymy w Ciebie, w Jezusa Chrystusa, który jesteś Synem Boga Żywego i na tej prawdzie chcemy budować ten Kościół. Ty jesteś w nas nadzieją chwały. Ty jesteś w nas nadzieją zwycięstwa. Jesteś siłą naszą. Dzięki Tobie my w ogóle się ostaliśmy. Gdyby nie Twoja moc w nas, to pewnie już dawno byśmy się rozproszyli wszyscy po różnych zawirowaniach, które przeszliśmy i pewnie już by nikogo z nas tutaj nie było. Ale to, że ten Kościół trwa, jest najlepszym dowodem na to, że Ty jesteś w nas i dlatego zachowałeś nas w obliczu różnych prób i ostaliśmy się w obliczu tych różnych prób i nadal jesteśmy Kościołem. Jest to z Ciebie, pochodzi to od Ciebie i jest wyrazem Twojej łaski, Twojej miłości i tego, że jesteś pośród nas. Dlatego trzymasz nas razem. Wciąż trzymasz nas razem i tworzysz z nas wspólnotę, dlatego że jesteś żywym Bogiem. I dziękuję Ci, że odnieśliśmy już tyle zwycięstw, każdy z nas osobna i my jako Kościół, tylko dlatego zawdzięczamy to temu, że ta prawda o Tobie jest w nas i Ty jesteś w nas. I Ty pozwoliłeś nam odnieść tyle zwycięstw i pozwolisz nam odnieść jeszcze więcej zwycięstw. Dlatego, że Ty jesteś w nas gwarantem tego, że jesteśmy skazani na sukces, że już tak naprawdę zwyciężyliśmy i zwycięstwo jest nasze. Dziękuję Ci, Jezu, za tę cudowną, piękną prawdę, że my nie musimy sobie dawać rady sami, ale Ty zamieszkałeś w nas i zrodziłeś nas przez swojego Ducha, aby być w nas źródłem siły, źródłem męstwa, że to w Ty sprawia, że z naszych wnętrz wypływa rzeka wody żywej, która jest życiem Ducha Świętego, życiem Bożym w nas, które sprawia, że możemy iść do przodu, kwitnąć, być niepokonani i owocować nawet w najbardziej wyschniętej ziemi. Bo w Tobie jest życie i Twojego życia nie ma siły, która by pokonała Twoje życie. Ono jest wieczne, ono jest nieśmiertelne. Dlatego nasze życie jest życiem wiecznym. I nawet jeśli umrzemy w naszych ciałach, to będziemy żyć na wieki już. I żyjemy na wieki już, co jest prawdą, która zrodzona jest przez Twoje słowo. Halleluja. Bądź wywyższony. Bądź wywyższony. Pozwól nam też być jasnymi źródłami światła, które będą nieść tą prawdę, prawdę Ewangelii wobec innych ludzi i dawać im świadectwo prawdy, że Ty, Jezu, jesteś jedynym Wybawicielem i nie ma nikogo innego. Nie ma żadnego innego imienia, w którym byłoby zbawienie, jak tylko w Twoim imieniu. Bądź wywyższony. My wywyższamy Ciebie. Bądź wywyższony. Amen.